To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj zajmiemy się dwutlenkiem węgla, który spędza sens powiek najmądrzejszym umysłom tego świata. Czy nauka może nam pomóc i uchronić nas przed katastrofą klimatyczną? Czy jesteśmy w stanie wyłapać nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery? Te pytania dzisiaj padną. Razem z nami na łączach w Poznaniu pan Janusz Mizerny, specjalista w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i specjalista od zrównoważonego rozwoju, autor bloga Green Projects i chyba nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, autor właściwie w trakcie pisania książki CO2 gaz wokół nas. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i przedstawienie.
Panie Januszu, zacznijmy może od wyjaśnienia. Dwutlenek węgla jest dobry czy zły? No bo z jednej strony na przykład rośliny potrzebują go do życia, a z drugiej wciąż jest pokazywany jako gaz, którego no, mamy wokół siebie za dużo. To jak to jest?
Faktycznie możemy patrzeć, jak to zwykle w przyrodzie bywa, z różnych stron i tak jak pan wspomniał, no dwutlenek węgla jest niezbędny do tego, żeby rośliny mogły funkcjonować, no bo wciągają ten dwutlenek węgla z powietrza i w procesie fotosyntezy zmieniają go na swój materiał, którym się odżywiają, wbudowują ten węgiel wyciągnięty z powietrza i to jest oczywiście dobra strona tego dwutlenku węgla, bo on jest potrzebny. Natomiast to, co jest niekorzystne, to jego nadmiar w atmosferze i ten nadmiar jest spowodowany przez naszą ludzką działalność, przez różne czynności, głównie spalanie paliw kopalnych.
A skąd się w ogóle wziął ten dwutlenek na Ziemi?
Skąd się wziął? No to ciekawe pytanie. No, on jakby tak do samego początku się cofnąć, to on pochodzi z gwiazd, można powiedzieć, no bo mamy w tej cząsteczce atom węgla i dwa atomy tlenu, a one pochodzą tak naprawdę z gwiazd, można powiedzieć. Natomiast tak już bardziej przyziemnie, no to ten dwutlenek węgla jest efektem oddychania, jest efektem emisji naturalnych z wulkanów, jest także elementem emisji naturalnych z rozkładu materii, więc on w ten sposób tutaj na tej Ziemi funkcjonuje w takim zamkniętym obiegu. Natomiast dwutlenek węgla pojawia się też w wyniku naszej ludzkiej działalności, właśnie tak jak wspomniałem, chociażby ze spalania paliw kopalnych. No i w tym momencie my tutaj zaburzamy ten naturalny obieg węgla w przyrodzie.
A kiedy tak go zaczęliśmy naprawdę zaburzać, że stwarza to problemy dla nas i klimat się zmienia?
No tak na dobrą sprawę, w momencie, gdy na dobre rozkręciliśmy się z rewolucją przemysłową, więc no, tutaj te takie badania, które obejmują ten nasz ostatni okres, to wskazują koniec, początek XIX wieku. Natomiast no, na dobrą sprawę, jakbyśmy spojrzeli na wykresy, to ten znaczny przyrost emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, następuje po II wojnie światowej. No i tutaj te emisje cały czas rosną w znacznym stopniu. Jakbyśmy tak sobie spojrzeli z perspektywy no, setek tysięcy lat, są takie wykresy dostępne w internecie, można poszukać, to będziemy widzieć takie fluktuacje pomiędzy, powiedzmy, na poziomie 200-300 cząsteczek dwutlenku węgla na milion cząsteczek powietrza. To odpowiada mniej więcej 0,02-0,03% zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. I zbliżając się do współczesności, zobaczymy taką pionową kreskę wskazującą na dramatyczne tempo przyrostu tego dwutlenku węgla w atmosferze. Obecnie mamy go około 420 cząsteczek na milion, czyli to jest około 0,04%, więc wydaje się, że to jest niewiele. Natomiast no, przez właściwości dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego, ten nadmiar nam powoduje to, że mierzymy się obecnie ze zmianą klimatu.
Największy skok był po II wojnie światowej, jak pan powiedział. Teraz trwa tragiczna wojna w Ukrainie. Czy to też zobaczymy na wykresach, tą fluktuację, jak pan mówił?
Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie widoczne. Na pewno no, wszelkie zniszczenia wojenne, sama armia czy pożary które powodowane są przez te wszystkie ataki, też będą się przyczyniać do tego, że ta emisja będzie rosła. Natomiast tak w perspektywie długoterminowej, jak spojrzymy na ten wykres, to będziemy widzieć tak na dobrą sprawę tendencję wzrostową i pojedyncze spadki, takie drobne załamania tego trendu rosnącego, chociażby w postaci kryzysów paliwowych w latach 70., ale to, co my najlepiej chyba pamiętamy, no to czasy COVID. Pandemii COVID, tak, to rok 2020 to jest znaczny taki wyłom w tym trendzie rosnących emisji gazów cieplarnianych. No po COVID-zie niestety odbiliśmy się i nadal zmierzamy cały czas do najwyższych w historii emisji gazów cieplarnianych.
I duży jest ten pik, ten skok po powrocie z czasów pandemii?
Znaczy, no jeżeli byśmy przeciągnęli linię i ominęli ten rok 2020, no to byłaby tendencja taka wzrostowa. To nie jest taki wyłom, że nam emisje spadły o 50%. To aż tak dobrze nie było w związku z tym COVID-em. Znaczy, dobrze tak w cudzysłowie można
oczywiście
powiedzieć. Natomiast no tutaj mieliśmy kilkuprocentowy, w zależności od oczywiście sektora, no bo sektor transportu przede wszystkim, można powiedzieć, zamarł, tak? Siedzieliśmy w domach, więc tutaj były największe spadki w emisji.
Lotnictwo.
Natomiast no, tak, lotnictwo też, no uziemieni byliśmy dosłownie, więc samoloty też nie latały, więc tutaj te spadki były największe. Natomiast no mówię, już zdążyliśmy odrobić to
z nawiązką.
Niestety z nawiązką, tak.
A ile czasu ten gaz utrzymuje się w atmosferze?
Znaczy, dwutlenek węgla, jak nam trafi do atmosfery, to on tam już sobie zostaje. To jest gaz, który no niestety, ale nie rozkłada się na nic innego. Nie ma tutaj jakiejś krótkiej żywotności, tak jak w przypadku innych gazów cieplarnianych, jeśli chodzi o ich efekt na efekt cieplarniany, który po prostu te gazy cieplarniane na Ziemi powodują. No, dwutlenek węgla wpompowany do atmosfery w niej niestety pozostaje na wieki, można powiedzieć.
A czy możemy określić, jaka ilość CO2 pochodzi z procesów naturalnych, a ile w wyniku naszej działalności? Jaka jest między nimi różnica? Czy nie ma różnicy?
Znaczy nie, znaczy kiedyś można powiedzieć, zanim człowiek na dobre zaczął ingerować w przyrodę, no to te emisje naturalne i te dodatkowe jakieś tam ludzkie, które były wówczas niewielkie, równoważyły się, tak? No bo przyroda pochłania nam ten dwutlenek węgla w naturalnym cyklu. Natomiast gdy my zaczęliśmy pompować nadmierne ilości dwutlenku węgla, to ten obieg zaburzyliśmy. No i tutaj niestety jest już nadwyżka i ani oceany, ani lasy nie są w stanie pochłonąć tej nadwyżki i tutaj musimy takie procenty to około 25% emisji pochłaniają nam lasy, natomiast no, reszta zostaje nam w atmosferze i tutaj no, musimy się posiłkować innymi metodami, no a przede wszystkim redukować te emisje, co no, jak do tej pory nie wychodzi nam zbyt dobrze jako no, gatunkowi ludzkiemu.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Czy są miejsca na świecie, gdzie tego dwutlenku węgla jest więcej?
Znaczy, dwutlenek węgla krąży w atmosferze. Jego zawartość w atmosferze też się zmienia w ciągu roku, no bo mamy okres wiosenny i rozkwitu biomasy, która wtedy w znacznym tempie pochłania dwutlenek węgla, więc nam stężenie w atmosferze spada, natomiast no, później w okresie jesiennym, można tak powiedzieć, ten dwutlenek węgla przyrasta nam w atmosferze. To też możemy zobaczyć w internecie, jest taki no, sławny, to może za dużo powiedziane, ale charakterystyczny wykres, taki podobny trochę do zębów piły. Pochodzi on z pomiarów dokonywanych na wulkanie Mauna Loa na Hawajach, właśnie który pokazuje, jak się zmienia w ciągu roku poziom stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. No niestety jest to cały czas rosnąca linia. No i tutaj ten dwutlenek węgla też z masami powietrza przenosi się. No najwięcej tego dwutlenku węgla mamy tam, gdzie mamy największe źródła antropogeniczne, tak na dobrą sprawę, czyli ten cały, ta cała północna część naszego globu, gdzie jesteśmy my jako Europejczycy, Amerykanie, no to są wszystkie te miejsca, w których największe źródła emisji są zlokalizowane.
To może w takim razie my, Europejczycy i Amerykanie, powinniśmy najbardziej zadbać o to, żeby pozbyć się tego CO2, albo właśnie my powinniśmy dążyć do tej zrównoważonej polityki.
No tak by było najlepiej i tak historycznie by wypadało, bo to właśnie ta globalna północ, przede wszystkim Europa i Ameryka Północna są odpowiedzialne za emisje historycznie też. No bo pamiętamy okresy kolonializmu, wielkiej rewolucji przemysłowej, no to właśnie Europa i Stany przodowały w tym wszystkim. Więc jak najbardziej zgadzam się z tym, że to my powinniśmy brać największą odpowiedzialność za redukcję emisji i to się dzieje w pewnej skali, przynajmniej politycznie widzimy, że zwłaszcza Unia Europejska no tutaj ma swoje polityki, które celują właśnie w to, żeby te emisje redukować, osiągnąć neutralność klimatyczną w połowie stulecia. Pozostałe kraje też mają podobne polityki, natomiast no mówię, musimy patrzeć na naszą atmosferę jako całość, więc tutaj troszeczkę nie ma znaczenia, czy w którym miejscu dokładnie będziemy redukować emisje, no bo tak czy tak ten dwutlenek węgla trafi nam do atmosfery i będzie nam podgrzewał ją niestety.
A co z Chinami, co z Indiami? Jak tam to wygląda?
No wygląda to tak, że na ten moment Chiny są numerem jeden, jeśli chodzi o kraj pod względem emisji dwutlenku węgla. Indie są bodajże na czwartym albo piątym miejscu, więc to są kraje, które na pewno tutaj robią różnicę, ale tak jak mówię, historycznie to tak czy tak Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej są najbardziej odpowiedzialne. Oczywiście Chiny też tutaj robią niestety złą robotę w postaci tych emisji. Musimy też pamiętać po prostu o tym, jak się te kraje rozwijały. Chiny dopiero od niedawna tak naprawdę mają znaczący wzrost emisji. Musimy też pamiętać, ile ludzi żyje w Chinach czy w Indiach, więc to też inaczej powinniśmy postrzegać ten wzrost emisji. No i też warto by było pamiętać o tym, że my pośrednio przyczyniamy się do tego, że w Chinach mamy takie, a nie inne poziomy emisji, no bo kupujemy. Tak, importujemy całe mnóstwo różnego rodzaju dóbr z Chin, więc no tutaj jest system naczyń połączonych i nie możemy tak tylko palcem wskazywać jednego winnego, bo po prostu go nie ma. No chyba, że uznamy ludzkość jako tego winowajcę, no ale też również musimy wskazać człowieka jako tego, który może te wszystkie rzeczy jeszcze naprawić.
A ile tego dwutlenku węgla atmosfera może jeszcze pomieścić?
Znaczy pomieścić to trzeba by było się zapytać jakiegoś fizyka atmosfery, ale pojemność jest raczej tutaj nie tym istotnym terminem, bo możemy sobie wyobrazić planety, w których zdecydowana większość atmosfery składa się z dwutlenku węgla. Tak jest na Marsie, na Wenus też mamy takie przypadki, więc to raczej bym nie szedł w tą stronę, bo wiemy, że tylko niewielki wzrost nawet stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie powodował znaczące zmiany w klimacie i no tutaj, jeżeli te trendy rosnących emisji będą utrzymane, a nawet jeśli wstrzymamy się z emisjami, to i tak tutaj ten rosnący poziom stężenia wywoła wzrost temperatury na poziomie 3-4 stopni do końca stulecia, jeśli chodzi o średnią temperaturę globalną, więc tutaj raczej bym nie zastanawiał się, ile jeszcze możemy wpompować, bo tak na dobrą sprawę już dawno przekroczyliśmy granice planetarne pod względem właśnie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
Raport IPCC, Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, no, nie pozostawia złudzeń. Jeżeli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie, musimy szybko i znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale musimy też zacząć usuwać nadmiar CO2 z powietrza. I co tutaj możemy zrobić? Co najskuteczniej pochłania dwutlenek węgla? Pan wspominał drzewa, że to jest 25%.
No czy tak, no mamy do czynienia na pewno z dwiema głównymi możliwościami. No naturalne pochłaniacze są. To jakby to nie jest jakaś nowa technologia. Mamy rośliny, które fotosyntetyzują, mamy ocean, który też pochłania dwutlenek węgla, natomiast to są naturalne rozwiązania, których nie jesteśmy w stanie skalować i zwiększyć tak naprawdę możliwości wychwytu czy pochłaniania dwutlenku węgla. Oczywiście naukowcy pracują nad tym, żeby proces fotosyntezy w jakiś sposób poprawić, zwiększyć jego efektywność. Natomiast no, tutaj, tak jak mówię, tu są pewne ograniczenia i na samych naturalnych metodach nie jesteśmy w stanie się oprzeć i stąd zwracamy się w kierunku różnego rodzaju technologii.
I technologia może nam w tym pomóc?
Może, natomiast technologia nas na pewno sama z siebie nie uratuje. Na ten moment na całym świecie wychwytuje się około 0,1% globalnych emisji, to jest około 45 milionów ton dwutlenku węgla, a właśnie wspomniany wcześniej IPCC w swoich scenariuszach klimatycznych, które uwzględniają właśnie wykorzystanie technologii wychwytu magazynowania dwutlenku węgla, przewiduje, że ten udział może wynosić raptem kilka procent światowych emisji, więc pozostałe redukcję musimy załatwić innymi technologiami. Przede wszystkim właśnie no, redukcją emisji, czyli odnawialnymi źródłami emisji z zaniechaniem wydobycia i spalania paliw kopalnych, zmianami w rolnictwie. No tu całe mnóstwo różnych działań możemy proponować. Natomiast no, ta redukcja jest kluczowa. A tak jak mówię, no, technologia będzie potrzebna, bo potrzebujemy tak naprawdę redukować każdy procent, czy pochłaniać każdy procent emisji, natomiast no, sama technologia wychwytu magazynowania nas nie uratuje.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Ostatnio grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z Dartmouth College zaproponowała taką nowatorską metodę grzebania dwutlenku węgla w głębinach oceanów. Pan też wspominał o tym, że ocean pochłania dwutlenek węgla. A tutaj chodzi o pomoc zooplanktonu i na łamach czasopisma Scientific Reports autorzy sugerują rozpylenie pyłu gliny na powierzchni oceanu pod koniec okresu zakwitów glonów. I te zakwity mogłyby usuwać około 150 miliardów ton dwutlenku węgla z atmosfery rocznie, przekształcając go w takie organiczne cząsteczki, które osiadałyby na dnie oceanu. Czyli jak widać, no, próbujemy z wielu stron i jakie są te najnowsze propozycje jeszcze przechwytywania i usuwania dwutlenku węgla?
No faktycznie naukowcy wciąż ogłaszają różne, wydawałoby się przełomowe technologie, natomiast ich skala nadal no, jest znikoma. To są wszystko prototypowe, różnego rodzaju rozwiązania i technologie. Tak na dobrą sprawę obecnie można powiedzieć, że taka w miarę sprawdzona technologia działa już od dłuższego czasu, bo to nie jest coś absolutnie nowego, bo dwutlenek węgla jest już pochłaniany w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych. Natomiast na ten moment przede wszystkim jest on wykorzystywany do, to będzie kontrowersyjna, tutaj kontrowersyjne rozwiązanie, ale do zwiększania wydobycia ropy naftowej i gazu. To się dzieje przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tam są technologie, które albo wyciągają dwutlenek węgla z jakichś podziemnych magazynów naturalnych, można powiedzieć, albo wykorzystują dwutlenek węgla, który powstaje przy procesach, na przykład przy produkcji etanolu, to w zależności od tego, jaka tam technologia, natomiast no, generalnie ze spalin czy z procesów jest technologia, która odzyskuje, wychwytuje ten dwutlenek węgla i potem jest on wykorzystywany właśnie przede wszystkim do zwiększania wydobycia ropy. W niektórych przypadkach magazynuje się pod ziemią, w podziemnych kawernach, w jakichś opuszczonych kopalniach, jakichś innych magazynach takich geologicznych i to są technologie, które nadal nie są rozwinięte do takiej skali, żeby to była powszechna technologia. Co roku przyrasta liczba tych potencjalnych projektów, natomiast to wszystko jest cały czas w fazie takiej mocno rozwojowej i to jest tylko jedna z możliwych technologii. Mamy też technologie takie jak Direct Air Capture, czyli bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza. Taką chyba najbardziej znaną instalacją jest instalacja Orka. To była pierwsza taka instalacja tego typu w takiej skali, która powstała na Islandii. No tylko, że trzeba zdawać sobie sprawę, że ona usuwa z atmosfery 4000 ton dwutlenku węgla rocznie. Jej większa wersja, która w tym roku została uruchomiona, ma docelowo usuwać 36 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie. No, ale dla oddania skali powiem, że ja przez 10 lat jazdy samochodem wyemitowałem około 20 ton dwutlenku węgla, a elektrownia Bełchatów rocznie emituje jakieś 26 milionów ton. Więc no, tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że tego typu technologia rozwija się, ale nadal jej skala jest dalece niewystarczająca do tego, żeby no, zauważyć jej efekt w globalnych emisjach. Mamy też inne pomysły, takie jak chociażby przyspieszone wietrzenie skał, które polega na tym, że bardzo drobno trzeba pokruszyć skały bazaltowe albo krzemianowe, które następnie rozsypuje się na wielkiej powierzchni, na przykład na polach. No i w procesie, jak rozsypiemy właśnie te drobinki, to wtedy dwutlenek węgla zawarty w powietrzu reaguje z tymi drobinkami skalnymi i zostaje po prostu tutaj w chemicznych procesach związany na stałe z tymi skałami. Mamy też takie technologie, rozwiązania związane z biowęglem, czyli przetwarzaniem biomasy w procesie pirolizy na biowęgiel i później taki biowęgiel jest rozsypywany też na polach, może być stosowany właśnie jako nawóz, bo ma takie też właściwości. No i ten biowęgiel po prostu magazynuje węgiel na setki lat. I tego typu technologie się pojawiają. Ostatnio, nawet w zeszłym tygodniu, pojawiła się informacja w prasie naukowej dotyczącej takiej właśnie no, innowacyjnej metody wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza za pomocą związku zwanego COF999 i to jest taki specyficzny rodzaj związku chemicznego z angielskiego zwany właśnie Covalent Organic Framework. Ma taką formę żółtego proszku i jest bardzo porowaty w skali mikroskopowej. No i dzięki temu jest w stanie pochłaniać duże ilości dwutlenku węgla, takiego prosto z powietrza i ma tę zaletę, że może być ten proszek regenerowany przy temperaturze 60 stopni, więc to jest tak naprawdę niewielka temperatura, jak na wiele różnych technologii, które faktycznie wymagają czy wysokiej temperatury, czy wysokiego ciśnienia, i co powoduje, że są to dodatkowo technologie energochłonne. No i tu niektórzy już w komentarzach gdzieś sugerują, że no może być to jakaś przełomowa technologia, no tylko, że obserwując od wielu lat sytuację po prostu z tymi technologiami, no to na ten moment każda praktycznie technologia jest zwana przełomową, natomiast no nie widzimy tej skali i takiego przełomu, jakiego byśmy oczekiwali od tych wszystkich komunikatów.
A nie da się tego dwutlenku węgla zakopać gdzieś pod ziemią, tak jak na Islandii próbują?
No czy no właśnie, no da się i są różnego rodzaju analizy i podejścia i pomysły i pierwsze projekty też już są realizowane. W wielu miejscach naukowcy przeanalizowali po prostu dostępne geologiczne magazyny, czyli podziemne pustki, w których można by było taki dwutlenek węgla zatłoczyć. No i to, co jest istotne, to właśnie jego magazynowanie, żeby ten proces był trwały, żeby nie doszło do jakiegoś rozszczelnienia, a no, przy tego typu technologiach zdarzają się różnego rodzaju wypadki czy nieszczelności. Mieliśmy takie przypadki w niedalekiej przeszłości, bo chociażby w 2020 roku w miejscowości Satartia w hrabstwie Yazoo w stanie Mississippi nastąpił wyciąg z rurociągu transportującego dwutlenek węgla do złóż roponośnych właśnie w celu zwiększania wydobycia. No, w tamtym miejscu zawiódł materiał rurociągu oraz procedury bezpieczeństwa. Nikt nie zginął, ale kilkadziesiąt osób było poszkodowanych i podtrutych właśnie przez wdychanie dwutlenku węgla. Kilkaset osób było ewakuowanych. No, co też pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z technologią, którą trzeba ostrożnie wdrażać. W sensie musimy tutaj zachować zdrowy rozsądek. To nie jest tak, że to jest cudowna technologia, która jest prosta w realizacji i nie wymaga jakiegoś specjalnego nadzoru. We wrześniu tego roku inna instalacja, która właśnie w Stanach Zjednoczonych też przypadek, nie wiem. Natomiast też w tym kraju nastąpiło rozszczelnienie przy okazji wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. Okazało się, że gaz przedostał się do wód podziemnych, co spowodowało wstrzymanie dalszego wtłaczania i generalnie obawy ludności o jakość wody. No, tam była informacja, że wody powierzchniowe nie zostały zatrute i generalnie nie ma ryzyka. Natomiast na ten moment została praca wstrzymana celem dalszych badań i wyjaśnień. No więc ja jestem w wielu momentach sceptyczny. Jakby z jednej strony się cieszę, ale trzeba zawsze patrzeć na drugą stronę medalu i zachować zdrowy rozsądek. To nie jest tak, jak w wielu momentach się to marketingowo ładnie określa, że ta technologia faktycznie nas uratuje. Może nam pomóc, natomiast musimy to zrobić z głową.
A co jest teraz największym wyzwaniem dla naukowców, jeżeli chodzi o CO2?
Znaczy, myślę, że naukowcy już swoje zrobili, można powiedzieć, bo przede wszystkim pokazali nam, że dwutlenek węgla jest tutaj głównym winowajcą i ten dwutlenek węgla z antropogenicznych emisji wpływa w największym stopniu na zmianę klimatu i to już jest potwierdzone przez naukowców. Tu nie ma już tak naprawdę pola do dyskusji. No teraz naukowcy tak naprawdę mogą dalej analizować różnego rodzaju metody dodatkowe, natomiast tak jak mówię, w wielu przypadkach wydaje się to bardzo proste, bo my te technologie różnego rodzaju, które przyniosłyby nam największy efekt w postaci spadku emisji, już znamy, tak? No mamy odnawialne źródła energii, które w większości przypadków już są tańsze niż paliwa kopalne. Mamy technologię samochodów elektrycznych. Musimy tak naprawdę też w wielu elementach takiego naszej ludzkiej układanki zmienić trochę podejście do wielu sektorów, czy to rolnictwo, czy to przemysł. No tutaj kapitalizm nam w tym absolutnie nie pomaga, natomiast na ten moment to nie jest tak, że musimy czekać na jakiś przełom, bo mamy już dostępne technologie, z których powinniśmy korzystać w jak największym stopniu. A tutaj ten wychwyt i magazynowanie dwutlenku węgla będzie dodatkowym puzelkiem w takiej światowej układance powodującej naszą walkę z postępującą zmianą klimatu.
To może chodzi ciągle o pieniądze?
No myślę, również, że zawsze chodzi o pieniądze, bo w wielu przypadkach faktycznie takie nowoczesne, nowatorskie, innowacyjne technologie są droższe. Natomiast też z tego, co obserwuję, wiele firm czy wielu inwestorów kieruje środki właśnie w tego typu technologie, właśnie po to, żeby ten koszt usuwania dwutlenku węgla i magazynowania spadał. Możemy sobie przypomnieć, jak drogie kiedyś były chociażby panele fotowoltaiczne czy magazyny energii. To tak. Cały czas rozwój technologii i zwiększanie jej skali powoduje to, że ta cena jednostkowa nam spada.
No ale też produkcja takich paneli czy produkcja samochodów elektrycznych również powoduje emisję.
Oczywiście. To nie ma tak, że my będziemy cokolwiek produkować bezemisyjnie. Natomiast musimy też tutaj pewną skalę przyłożyć i zobaczyć te korzyści płynące z tego rodzaju technologii. Tak jak mówię, tutaj emisje, które już są w atmosferze, będą z nami i zostaną, tak? Więc musimy powstrzymać te przyszłe emisje, przede wszystkim, żeby nie dotarły do atmosfery i zabrać się częściowo za usuwanie tego, co już mamy w atmosferze. No i tutaj te technologie cały czas się rozwijają. I miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą na tyle atrakcyjne finansowo, żeby to nie była przeszkoda przed tym, żeby je wdrażać na dużo większą skalę.
Ta niedaleka przyszłość to kiedy?
Myślę, że w przeciągu kilku lat będziemy słyszeć o kolejnych technologiach czy instalacjach tego typu, jak chociażby te instalacje na Islandii, które będą powstawać też w innych krajach, bo już projekty są realizowane. Projekty dotyczące wychwytu dwutlenku węgla też będą realizowane w Polsce, chociażby w cementowni do 2000... Nie, cementownia Kujawy, zdaje się. Mhm. Już nie pamiętam, kto dokładnie, która to jest firma w tym momencie za tym stojąca. Natomiast w tej cementowni do 2029 roku ma powstać ta instalacja właśnie do wychwytu dwutlenku węgla. Mhm. Orlen też swojego czasu mocno inwestował w tę technologię i
A co się stanie z tym dwutlenkiem węgla? On się znajdzie gdzieś pod ziemią? Będzie zakopany?
Tak, no plan jest taki, że wychwycony dwutlenek węgla będzie przetransportowany i gdzieś składowany na przykład w wydobytych polach naftowych czy po ropie naftowej gdzieś pod morskich takich kawernach albo gdzieś w innych miejscach głęboko pod ziemią.
Byle tylko dobrze zakorkować.
Tak, trzeba to oczywiście zakorkować, oczywiście oszacować ryzyko odpowiednio. No też to nie jest tak, że to jest proste do transportu, bo albo musimy stworzyć rurociągi, albo będziemy ten gaz skraplać, transportować cysternami, więc no tutaj też są różnego rodzaju wyzwania. Najlepiej by było, gdyby w miejscu jego emisji można było od razu go gdzieś tam zatłaczać, więc tego typu rozwiązania też by były możliwe. Natomiast no mówię, to nie jest tak, że wszędzie jesteśmy w stanie tego typu technologie wdrożyć i no tutaj wiele dodatkowej infrastruktury będzie musiało powstać, żeby to sprawnie funkcjonowało.
Dojdziemy do zrównoważonego rozwoju?
Mam nadzieję. Jeszcze mam nadzieję, natomiast no na pewno to nie będzie łatwa droga. W wielu przypadkach no musimy się liczyć z wieloma ograniczeniami, no ale też powinniśmy patrzeć no w takim pozytywnym sensie, że zmiana tutaj w generowaniu energii spowoduje, że będziemy mieli czystsze powietrze, cichsze miasta, mniej zanieczyszczeń, tańszą energię, więc no tutaj te korzyści związane... No, samych plusów może nie jesteśmy w stanie dostrzec, bo też będzie, tak jak mówię, wiele wyzwań przed nami, natomiast no, najciężej nam chyba jest po prostu spojrzeć na to w takiej długoterminowej perspektywie, że będzie lepiej dla nas, ale przede wszystkim dla następnych pokoleń. I to jest chyba najtrudniejsze, żeby zrozumieć to.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan Janusz Mizerny, specjalista w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju, autor bloga Green Projects. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.